W audycji Masz Prawo, dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś pierwszy dzień egzaminów gimnazjalnych. Na szczęście udało się je przeprowadzić w naszym regionie. Odbyły się we wszystkich szkołach, mimo że mamy akcję strajkową. I o tym będziemy rozmawiać dziś w naszym programie. Panie Marta Baczar i Beata Kalinowska z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku są naszymi gośćmi. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Taką akcję strajkową obowiązek mają dyrektorzy zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy. Rozumiem, że w Białymstoku takie zgłoszenia były.
Zgłoszenia o sporach zbiorowych, czyli o wszczęciu sporu zbiorowego w danej placówce. Tak, takie zgłoszenia były. Na chwilę obecną mamy około 420 takich zgłoszeń, które pochodzą ze szkół i placówek oświatowych na terenie województwa podlaskiego.
Ale to wcale nie znaczy, że w tylu trwa akurat akcja strajkowa teraz.
To się raczej przekłada na to, bo my mamy tylko informację o wszczęciu sporu, natomiast pojedyncze są powiadomienia, bo nie wynika to z przepisów ustawy o tym, że taki strajk jest w szkole, ale myślę, że to się na pewno w większości szkół pokrywają te informacje.
Śledziliśmy to przez dłuższy okres czasu. Na początek były informacje, potem referenda, mediacje. Teraz jest ta ostateczność, bo chyba tak można nazwać strajk jako ostateczność, kiedy sięgają pracownicy po taką formę protestu, chcąc walczyć o swoje prawa. I te wszystkie kroki, które wymieniłam, muszą być zachowane wcześniej, żeby do takiego strajku mogło dojść.
Tak, te kroki muszą być zachowane, bo tak przewiduje ustawa, czyli te etapy poszczególne rozwiązywania sporu zbiorowego. Natomiast chcę podkreślić, że na pewno Państwowa Inspekcja Pracy nie jest absolutnie uprawniona jakby do kontrolowania pewnego zakresu, czy strajk jest na przykład legalny, czy zgłoszono spór. Niezgłoszenie sporu nie oznacza, że szkoła jak gdyby, że tego sporu nie ma, prawda, że nie toczy się to postępowanie w danej placówce. Po prostu pracodawca tylko nie dopełnił obowiązku, który polega na tym, żeby taki spór zgłosić, ale tu Inspekcja Pracy jakby nie dokonuje oceny takiego legalności i innych kwestii, które wynikają z ustawy o sporach zbiorowych.
Jest tylko instytucją, do której trzeba zgłosić po prostu,
tak? To jest takie formalne zadośćuczynienie przepisom, żeby zgłosić fakt wszczęcia sporu zbiorowego w danej placówce.
Zupełnie odrębna ustawa reguluje te kwestie właśnie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Jest to ustawa, która nie jest implementowana do kodeksu pracy, tylko odrębne przepisy, według których należy postępować. Ten strajk jest ostatecznością. Strajk to zawsze powstrzymanie się od pracy, czy niekoniecznie?
Tak. Strajk to ta ostateczność, która świadczy tylko o tym, że strony, czyli zazwyczaj związki zawodowe, które reprezentują pewną grupę pracowników albo wszystkich i pracodawca, nie doszli do porozumienia w pewnych kwestiach, bo spór zbiorowy może dotyczyć kwestii płacowych, czyli zazwyczaj wynagrodzenia i z takim teraz sporem zbiorowym mamy do czynienia, ale też warunków pracy, świadczeń socjalnych, także tych wolności związkowych, których mogą strony się domagać. W związku z tym, jeżeli strony nie dochodzą do porozumienia, a przechodzą wszystkie etapy z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, no to ten strajk wydaje się już tym takim ostatecznym krokiem, do którego jakby jedna ze stron jest poniekąd zmuszona. On może być poprzedzony także strajkiem takim ostrzegawczym, ale nie musi być. I oczywiście, jeżeli strony nie dochodzą do porozumienia, to w tych żądaniach swoich związki zawodowe mogą od razu zaznaczyć, że zakończy się to prawdopodobnie tą strajkiem, ale nie muszą tego robić. Mogą powiadomić o tym, o tej ostatecznym kroku, ale nie muszą. No i oczywiście warto tylko dodać, że żeby doszło do strajku, to jednak muszą strony wejść w spór zbiorowy. A wchodzą wtedy, gdy najpierw zgłoszone są żądania przez organizację związkową do pracodawcy. Pracodawca nie odpowiada na te żądania, albo nie jest w stanie, albo nie dochodzą strony do porozumienia. Wówczas po nieuwzględnieniu tych żądań strony dochodzi do sporu zbiorowego. I oczywiście te obowiązki, o których mówiła koleżanka, zgłoszenie do nas, co potem również też skutkuje tym, że jeżeli mamy spór zbiorowy, to oczywiście muszą być zachowane rokowania. Czyli strony muszą jednak przystąpić do jakichś uzgodnień. a dopiero potem, jeżeli się udaje, strony zawierają porozumienie i wtedy mamy jakby zakończenie już tego sporu w taki najbardziej chyba oczekiwany przez obie strony sposób, a jeżeli nie dochodzi do porozumienia, wówczas należy spisać tak zwany protokół rozbieżności i w tym protokole trzeba wskazać, jakie strony przystąpiły do sporu zbiorowego, jakie żądania nie zostały zaspokojone i dopiero po tym protokole rozbieżności można wszcząć jakieś kroki i wtedy mediację i jeżeli mediator również nie potrafi tych stron pogodzić, to wówczas dochodzi zazwyczaj do strajku.
I w strajku powstrzymują się ci, którzy strajkują całkowicie od pracy. Nie mogą wykonywać jej częściowo, bądź na przykład wykonywać inną pracę w tym czasie na inne umowy, albo w innym miejscu pracy, w jednym strajkować, w drugim nie.
Tak. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że strajk, udział w strajku ma charakter całkowicie dobrowolny, więc to tak naprawdę pracownik decyduje, czy weźmie udział w tym strajku, czy nie. Ale jeżeli już bierze, no to po prostu staje po którejś ze stron. Albo jest osobą strajkującą, albo tą, która wykonuje w tym czasie swoje czynności wynikające z umowy.
Zresztą warto też zacytować wprost, na czym polega strajk właśnie z ustawy. Strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego tych pewnych kwestii, na przykład płacowych. Czyli wszyscy powstrzymują się od wykonywania pracy.
Ale to nie znaczy, że mogą wyjechać na wakacje.
Teoretycznie. Znaczy, no na pewno
strajk będzie trwał.
Właśnie, ile będzie trwał, jakie zasady przyjmują związki. Pracodawcy, związki, mogą się porozumieć, w jaki sposób będzie przebiegała ta akcja strajkowa. To tutaj duża swoboda pozostawiona została stronom.
Czy są takie zawody, w których strajk jest zabroniony? Czyli osoby, które wykonując dany zawód, no nie mogą strajkować po prostu. I mi najpierwsze takie skojarzenie przyszłoby do głowy, że to lekarz. Ale okazuje się, że nie, bo i lekarze strajkowali, pielęgniarka nie. Czyli osoby, które ratują życie. No więc może rzeczywiście już te prawo do strajku przysługuje każdemu.
Znaczy tutaj ustawa wymienia oczywiście sytuacje, gdzie strajk jest niedopuszczalny i na pierwszym miejscu są to takie stanowiska pracy, gdzie jest jak gdyby to zagrożenie zdrowia i życia, czyli strajk powodowałby narażenie zdrowia i życia osób ewentualnie, albo bezpieczeństwa państwa. No i tutaj są też wymienione takie grupy zawodowe, które no jak gdyby chodzi tu, prawda, o pracowników różnych agencji państwowych, Straż Graniczna, Straż Skarbowa i tak dalej. Tutaj to mamy wymienione, czyli a także oczywiście osoby zatrudnione w organach władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej, w sądach i prokuraturach. Czyli tutaj mamy zawężony ten krąg osób, które nie mogą strajkować, prawda?
Sytuacji, w której jesteśmy, na przykład dyrektorzy szkół nie mogą strajkować, prawda?
Bo tak, zresztą to są pracodawcy poniekąd, no więc tak. Jak gdyby tutaj...
To reprezentują drugą stronę.
Tak. I oni muszą zorganizować też w tym czasie z drugiej strony jakby, prawda, ten strajk.
I na przykład zapewnić to, że młodzież może spokojnie zdawać egzaminy gimnazjalne, bądź za chwilę egzaminy ósmoklasisty. 23 minuty po 14 w audycji Masz Prawo. Rozmawiamy o strajku, który akurat teraz prowadzą nauczyciele i jeśli chodzi o szkoły i samorządy, które w zasadzie podlegają te szkoły pod samorządy, bądź pod powiaty, bądź pod gminy. I tutaj jest kwestia wypłaty wynagrodzenia. Bardzo różne pomysły są na ten temat. Niektórzy prezydenci miast, również wiceprezydent Białegostoku, powiedział, że będą szukali możliwości tego, żeby jednak nauczycielom za ten czas strajku zapłacić. Zgodnie z tą ustawą przywoływaną przez nas wcześniej o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, chyba takiej możliwości nie ma, prawda?
Pracodawca nie ma takiej możliwości, ponieważ udział w strajku jest bezpłatny. Powstrzymujemy się od pracy i tutaj wynagrodzenie przysługuje tylko za pracę wykonaną, więc tu na pewno nie. Natomiast oczywiście, jeżeli te pieniądze się znajdą w budżecie z innej puli, no to nie ma przeszkód, żeby po prostu tym nauczycielom...
Tylko jakoś trzeba to uzasadnić, tak? No. Bo przypuszczam, że nikt uchwalając budżet nie ustalił, a tutaj pieniądze na wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy przystąpią do strajku w trakcie egzaminów, bądź tam przed egzaminami i nie zasiądą wtedy w komisjach, a my będziemy musieli za ten udział w komisjach zapłacić całkowicie innym ludziom. W związku z tym już dzisiaj uchwalając budżet w grudniu, bądź tam w styczniu tego roku, taką pulę pieniędzy żeśmy sobie tutaj zaklepali.
No tak, ale to właśnie rola samorządu, żeby znaleźć te środki w budżecie, żeby ci
było
nauczyciele,
na wszystko, tak?
Tak, żeby nauczyciele nie byli tą grupą no, najbardziej poszkodowaną, bo faktycznie udział w strajku, w oczekiwaniu no, na podwyższenie wynagrodzenia, no, na spełnienie oczekiwań, no, na pewno dla tych nauczycieli, jako dla pracowników, nie jest komfortowe, bo tracą prawo do wynagrodzenia po prostu.
No, z drugiej strony taki nauczyciel przystępujący, on sobie zdaje sprawę z tego, że jednak tego wynagrodzenia nie otrzyma i jest to, myślę, bardzo świadome, przemyślane, prawda, że jeżeli już przystępujemy, decyduje się, to nie dostanę wynagrodzenia. I myślę, że determinacja jest na tyle duża, że jednak się na to nauczyciele decydują.
Mając świadomość tego, że jest, bo to rzeczywiście w każdym zawodzie tak jest. To nie tylko nauczyciel, prawda? Ktokolwiek przystępuje do strajku.
Zawsze jest to bezpłatne.
Ale warto dodać, że ustawa gwarantuje pracownikowi, który uczestniczy w takim legalnie zorganizowanym strajku, prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Żeby czyli tak składki nim, trzeba
składki
zapłacić.
Oczywiście, tak. To jest okres, który nie pozbawia pracowników korzystania z ich uprawnień pracowniczych, czyli ten okres też jest wliczany do stażu pracy, więc nie tracą tak naprawdę niczego poza tym wynagrodzeniem. Więc gdyby to wynagrodzenie jeszcze było zrekompensowane z jakichś innych środków, no to faktycznie no to ta forma byłaby mniej uciążliwa pracowników.
W momencie, kiedy mówi się o strajku bezterminowym i ta perspektywa zakończenia go bądź rozwiązania tego sporu jest tak w zasadzie nieokreślona, bo to może trwać miesiąc, tydzień albo i półtora roku, tak? Bo no tego tak. Też ustawa
nie precyzuje. Ustawy absolutnie nie regulują kwestii długości takiego strajku, więc on teoretycznie i praktycznie no może trwać tyle aż do skutku, tak? Do osiągnięcia tego porozumienia.
Ja pytając o to, czy można pewne czynności wykonywać, a czy od pewnych się powstrzymać strajkując, czyli nie świadczyć pracy, ale na przykład uczestniczyć w pracach rad pedagogicznych. Bo tutaj ja wiem, że nie odpowiemy na to pytanie jednoznacznie, bo to pewnie będzie wynikało, że przerwaliśmy ten strajk, jeżeli w części uczestniczymy, a w części nie, prawda? Ale jesteśmy w przededniu też klasyfikacji maturzystów, którzy muszą dostać promesę do tego, żeby zdawać maturę za niespełna miesiąc i ich rok szkolny kończy się za parę tygodni, nawet za dwa tygodnie niespełna i takie rady pedagogiczne muszą się odbyć. No a jeżeli nauczyciele strajkują, to znaczy, że co? Że nie będzie matur? No tak daleko chyba nie pójdziemy, więc czy może jest możliwe takie zawieszenie tej akcji protestacyjnej przez grupę nauczycieli, którzy ją prowadzą? Czy to jest ten spór zbiorowy akurat traktowany jako globalny, ogólnopolski, czy w każdej z tych 400 zgłoszonych jednostek jest to odrębne jednak?
Trudno w sumie powiedzieć, ponieważ tak jak nawet widzimy po tych egzaminach gimnazjalnych dzisiejszych, no to przecież część się odbyła, w jakimś tam stopniu się nie odbyła, więc gdyby to był taki strajk...
Trzy.
Gdyby to było na takim poziomie globalnym, to by się wydawało, że powinny się odbyć wszystkie. Więc, ale trudno nam powiedzieć, ponieważ przepisy tak bardzo nie precyzują już takich kwestii, chyba zostały pozostawione jednak stronom uczestniczącym w tym sporze zbiorowym, czyli jeżeli strony zdecydują, że o jakimś tam zawieszeniu tego strajku, to wydaje się, że to w jakimś stopniu jest dopuszczalne, ale niestety jak to będzie się rozwijało w tej obecnej sytuacji, to trudno nam powiedzieć.
W sytuacji, kiedy szkoły kończą, tak, bo jednak było więcej szkół, dzisiaj jest tych szkół mniej, można rozumieć, że każda szkoła daje autonomiczną decyzję co do tego.
Zwłaszcza, że no, w grupie nauczycieli są osoby strajkujące, ale są też takie, które do strajku nie przystąpiły i realizują swoje zadania i w ramach tych osób, którymi dysponuje dyrektor jednej, drugiej i kolejnej szkoły, mogą ci nauczyciele, podejrzewam, się wymieniać i te braki między sobą uzupełniać. Więc tu myślę, że na etapie właśnie poszczególnych szkół jest to dopuszczalne w ramach tych możliwości, które posiadają poszczególni dyrektorzy.
A ustawodawca aż tak głęboko się nie wgłębiał w stanowienie prawa, żeby każdą grupę opisać oddzielnie i przewidywać takie sytuacje, które niesie życie, a które są dość trudne. I jeszcze tutaj można mówić o karcie nauczyciela, tak, bo jeszcze taki dokument występuje jak karta nauczyciela, to w ogóle zupełnie odrębne przepisy w stosunku do kodeksu pracy i też zmniejszają chociażby czas pracy, o którym chciałabym, żebyśmy za chwilę porozmawiały, kiedy za czas pracy, czego pracodawca płaci, kiedy to jest czas pracy, a kiedy to się nie wlicza do czasu pracy, jakie mamy obowiązki, które wykonujemy, można by było powiedzieć, bezpłatnie na rzecz pracodawcy. Za 27 minut 15 w audycji Masz Prawo rozmawiałyśmy o strajku, ale przy okazji tego strajku nauczycieli właśnie pojawiło się kilka pytań o czas pracy. Pojawiło się takie pojęcie jak pensum. Jeżeli chodzi o nauczycieli, to ono rzeczywiście występuje. W kodeksie pracy go nie znajdziemy, prawda?
Tak.
Tak, nauczyciel, pensum to są tak zwane godziny przy tablicy, więc to są te godziny dydaktyczne. Natomiast czas pracy nauczyciela jest oczywiście szerszy, bo zawsze mówimy o tym przeciętnie 40-tygodniowym tygodniu pracy.
Godzinnym
tygodniu pracy, więc jak gdyby wiadomo, że do tego będzie zaliczane także sprawdzanie prac, uczestnictwo w radach chociażby.
Przygotowywanie się do zajęć. Tak?
Zebrania z rodzicami, tak. Prawda? No też tak. Kontakty z rodzicami, no to wszystko oczywiście rozumiemy, że są tego typu działania. A normalny pracownik, jego czas pracy to 40 godzin.
Przeciętnie.
Ale to też nie znaczy, że przez te 40 godzin to on musi być w swoim miejscu pracy, na stanowisku pracy, bo też może mieć pewne działania, które robi gdzie indziej, tak?
Oczywiście. Generalna zasada to w ogóle taka, że pracownik jest uprawniony do wynagrodzenia, gdy świadczy pracę, prawda? Czyli za pracę wykonaną ma prawo do wynagrodzenia, ale w pewnych sytuacjach są wyjątki. Na przykład przerwa 15-minutowa. Ona jest i liczona do czasu pracy i pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia za czas tej przerwy. Podobnie przerwy dla tych pracowników 5-minutowe, którzy pracują przy monitorach ekranowych, prawda? To też jest zaliczana do czasu pracy przerwa i liczona za nią przysługuje wynagrodzenie za pracę.
5-minutowa na ile czasu pracy?
Na godzinę, co godzinę. W związku z tym mamy też taką przerwę dla osób niepełnosprawnych, 15-minutową na gimnastykę dodatkową i to też jest przerwa zaliczana do czasu pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
Przerwa na karmienie.
Przerwa na karmienie oczywiście. To też ta przerwa, która uprawnia i do zaliczania do czasu pracy i do wynagrodzenia. I tam, gdzie ustawodawca stworzy takie wyjątkowe sytuacje, tam pracownik, pomimo że nie świadczy pracy, jest uprawniony do wynagrodzenia za pracę.
Bo jest bardzo dużo zawodów takich, których praca 40 godzin to w ogóle jest jakieś nieporozumienie, bo to, co ten człowiek musi zrobić, żeby się doskonalić, żeby się przygotować do pracy, żeby podnosić swoje kwalifikacje, żeby być atrakcyjnym na rynku pracy, bo mimo że mamy coraz bardziej rynek pracownika, to jednak lubimy być dobrze przygotowani i za to już pracodawca nam chyba nie płaci, prawda?
No to, co robimy w tym czasie jakby wolnym naszym i chcemy podnosić i realizować swoje i zainteresowania, które mogą się łączyć z pracą, a mogą też odbiegać, ale możemy się realizować w jakimś innym zawodzie, no to oczywiście nie jest to liczone do czasu pracy, chyba że pracodawca nas na przykład kieruje na jakieś studia podyplomowe, umawiamy się z pracodawcą, że będziemy realizować i przy okazji oczywiście pracodawca będzie nam finansował, zwalniał nas na czas zajęć, a jednocześnie pracodawca będzie widział w tym jakąś też inwestycje i korzyść przez to, że ten doskonalący się pracownik potem zwróci poprzez wykonywaną swoją pracę na rzecz tego pracodawcy no te wszystkie nakłady, które pracodawca poniósł. Więc
może też zawrzeć specjalną umowę oczywiście z takim pracownikiem, prawda?
Może zobowiązać go na przykład do przepracowania określonego czasu pracy, a jeżeli nie, to wtedy pracownik zwraca te koszty. Ale generalnie jest to obopólna korzyść dla obu stron.
Czy pracodawca może nas wysłać na właśnie jakieś szkolenia gdzieś w dni nasze tak zwane wolne od pracy? Czyli mamy normalny 5-dniowy tydzień pracy, bo to wszyscy mamy 5-dniowy, niezależnie czy pracujemy w soboty czy w niedzielę. To 5 dni taki jest tydzień pracy. Ale jeżeli normalny, tradycyjny od poniedziałku do piątku, a szkolenie rozpoczyna się w sobotę bądź w niedzielę i musimy w nim uczestniczyć, czy możemy pracodawcy powiedzieć, nie, przepraszam bardzo, ale ja akurat w dni wolne od pracy to nie pracuję i nie zamierzam w takim szkoleniu uczestniczyć.
Czy to na pewno jest jedna zasada wynikająca z przepisów kodeksu pracy? Szkolenia w zakresie BHP, one są zaliczalne do czasu pracy. Jeżeli pracownik uczestniczy w nich poza swoimi godzinami, powinien otrzymać albo czas wolny, albo godziny nadliczbowe. Więcej oczywiście płatne. Natomiast każda inna forma podnoszenia kwalifikacji powoduje, że tutaj pracodawca nie jest do tego zobowiązany, żeby nam zwracać ten czas wolny, rekompensować czasem wolnym czas poświęcony na takie szkolenia, więc i bardzo często zdarza się tak, że pracodawca wysyła nas akurat w dni wolne, tak? Zaczyna się szkolenie w poniedziałek, więc już w niedzielę musimy wyjechać. Oczywiście wtedy czas dojazdu na to szkolenie nie jest czasem pracy. Dlatego też pracodawca nie jest absolutnie związany, żeby nam ten dzień zwrócić. Ale bywa też tak, że takie szkolenia odbywają się w czasie wolnym, że to jest szkolenie właśnie w ten szósty dzień, czyli w sobotę, czasami w niedzielę. I wtedy zasada jest taka, że też nie jest zobowiązany do zwrotu nam tego czasu wolnego, czyli oddania dnia wolnego, chyba że jest to szkolenie o charakterze obligatoryjnym, a więc pracownik nie może odmówić uczestnictwa w takim szkoleniu. Czyli narzucają nam na przykład przepisy wewnątrz zakładowe. Wynika to z ustawy. Wtedy już nie ma pracownik tego wyboru. Dlatego w takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany zrekompensować pracownikowi czas wolny.
Czyli jeżeli w dni wolne, to możemy odmówić. Nie będę uczestniczyć.
Możemy. Jeżeli możemy, to możemy. Wtedy po prostu mówimy, że nie bierzemy udziału i pracodawca wyznacza inną osobę. No, a jeżeli to już jest narzucone nam, to tutaj możemy się ubiegać o to, żeby nam oddał ten czas wolny.
Jeżeli koniecznie chcę, żebyśmy to akurat my uczestniczyli w tym wyjeździe. Dobrze, ale to też nie są nasze godziny nadliczbowe, tak? Jeżeli na przykład jedziemy na takie szkolenie, pracujemy normalnie 8 godzin, a na szkoleniu jesteśmy przez 12 bądź 10, to też nie wliczamy tego jako godziny nadliczbowe?
To nie są godziny nadliczbowe, bo jest to po prostu czas szkolenia, więc tutaj też nie ma tak, że wszystko powyżej 8 godzin powoduje, że to są nasze godziny nadliczbowe, bo co do zasady nie jest to czas pracy.
A no właśnie, no to tego czasu pracy to już nam się kurczy. To jest czas, który poświęcamy po prostu na wykonywanie tej pracy, którą mamy w umowie o pracę wpisaną, że jesteśmy zobowiązani do świadczenia tego, tamtego i owego, a wszystko inne to już nie podlega opłacie, no poza tymi przerwami krótkimi. Za 17 minut 15 od nauczycieli i strajku nauczycieli się nie uwolnimy, chociaż o czasie pracy rozmawiamy i pytanie naszego słuchacza, właśnie nauczyciela. Jeżeli pracodawca, czyli dyrektor, deleguje go na szkolenie w czasie, kiedy on ma zajęcia dydaktyczne z młodzieżą, no i nie może tych zajęć dydaktycznych prowadzić, no bo przecież jest w zupełnie innym miejscu i się doszkala, to czy musi odpracować te zajęcia, które mu przepadną? No, na zdrowy rozum wydawałoby się, że to dyrektor powinien zapewnić zastępstwo, ale...
Tak. W naszej ocenie oczywiście tak. Nie ma żadnego odpracowywania tych godzin, zwłaszcza, że przecież nauczyciel realizuje polecenie pracodawcy. No wyjeżdża w celu jakimś służbowym, nie prywatnym. W związku z tym tutaj dyrektor powinien zapewnić tak zwane doraźne zastępstwo i w ramach tych doraźnych zastępstw zapewnić innego nauczyciela za tego nieobecnego, więc odpracowywanie wydaje się takie troszkę
naciągane.
Nie...
W ogóle szkolenie w czasie pracy nie powoduje, że my musimy to szkolenie odpracować ze względu na to, że nie pracujemy, tylko się szkolimy, tak? To szkolenie jest w ramach obowiązującego nas czasu pracy, czyli ono nie pomniejsza nam tego wymiaru czasu pracy określonego dla danego okresu rozliczeniowego.
Znaczy idziemy na szkolenie od 8 do 16, a potem od 16 do 22 albo 4 siedzimy w pracy i robimy swoją robotę.
No, tak, może być i taka sytuacja, prawda? A może być taka, że w naszym dniu mamy szkolenie, które pokrywa się z naszym czasem pracy. To nie oznacza, że my musimy jeszcze dopracować ten jeden dzień w jakimś innym, tak? Dlatego, że tu byliśmy na szkoleniu.
Chciałabym zobaczyć tych uczniów, którzy z miłą chęcią przychodzą odpracowywać te zajęcia, które pan stracił podczas szkolenia, ale rzeczywiście zrodziło mi się takie pytanie, że teraz mamy ten czas strajku i nie wiadomo, jak długo potrwa. To czy uspokoimy młodzież i powiemy, że wakacje to wakacje i nie będą odrabiali tego wszystkiego, co podczas strajku stracą?
No jeżeli żadne decyzje ze strony jakiejś rządowej, ustawodawczej nie zapadną, prawną, no to wydaje się na razie, że tak, że termin ferii letnich no, jest ustalony ustawą obowiązującą i tak się one odbędą. Także miejmy nadzieję, że
tak. A podstawę programową będziemy nadrabiać na tajnych kompletach. Tutaj kolejny temat przy okazji pana pytania się pojawił, bo jednego pracownika delegujemy na szkolenie, ale ktoś jego pracę musi wykonać i ten, który ma już swoją pracę, musi wykonać jeszcze dodatkową i no właśnie, to może odmówić, czy nie może odmówić?
No nie, raczej nie, chyba że jest to praca zupełnie niezwiązana z kwalifikacjami tego pracownika, którego prosimy o zastępstwo.
Czyli panu z WF-u każemy zrobić lekcję matematyki, tak?
No, to może odmówić tak naprawdę, prawda? No akurat, jeżeli zleca nam pracodawca pracę, która wykracza poza rodzaj naszej umowy, określonej w umowie, określonego stanowiska, to możemy powiedzieć, że my nie mamy kwalifikacji i tego nie wykonamy.
Oczywiście. To zawsze polecenie innej pracy musi mieścić się w charakterze stanowiska, które mamy określone w umowie. Więc oczywiście tutaj pracownik po pierwsze może odmówić, a pracodawca też powinien mieć świadomość, no, w jakim zakresie można polecić inną pracę pracownikowi. I często jeszcze są takie pytania pracowników, że jeżeli zastępują kogoś, to czy nie powinni dostać jakiegoś dodatkowego wynagrodzenia. Otóż jeżeli wyrabiają się jakby, no tak już mówiąc kolokwialnie, w swoim, nie wiem, 8-godzinnym dniu pracy, realizując nawet te zadania dodatkowe, no to żadnego dodatkowego wynagrodzenia nie ma. Jeżeli jest to jakieś zastępstwo długofalowe, to często w regulaminach wynagradzania jest oczywiście jakiś dodatek przyznany za zastępstwo nieobecnego pracownika, na przykład powierzonego na co najmniej, nie wiem, 3 dni. Natomiast jeżeli takich uregulowań nie ma, a jesteśmy w stanie podołać, oczywiście pewnie nie przyjmując aż wszystkich tych funkcji, ale przynajmniej część nieobecnego pracownika, no to nie ma z tego tytułu żadnej tak naprawdę rekompensaty poza ustawowymi przewidzianymi jakimiś dodatkami albo postanowieniami regulaminu wynagradzania.
A, czyli w tych regulaminach szukamy tych zapisów, tak, że jeżeli kogoś zastępujemy, to czy należy nam się dodatkowe wynagrodzenie? Oczywiście mówimy w sytuacji, kiedy nie przekraczamy tej swojej normy czasu pracy.
Jeżeli natomiast przekroczymy, czyli mamy powierzonych tyle obowiązków, że nie jesteśmy w stanie zrealizować swoich oraz tych, które do tej pory obciążały naszego nieobecnego kolegę czy koleżankę, wówczas oczywiście mamy prawo do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, ewentualnie do oddania czasem wolnym tych godzin nadliczbowych, ale też musimy mieć świadomość, że pracodawca nam poleca te godziny nadliczbowe. My sami nie decydujemy o tym, czy zostajemy w godzinach nadliczbowych, bo realizujemy te obowiązki, czy też nie. Wyjątkowo możemy oczywiście, działając w interesie i na rzecz pracodawcy, kiedy jest to jasne i oczywiste, że pracodawca też ma taką świadomość, że my wykonujemy, bo musimy dzisiaj to skończyć na przykład, i wtedy to wyraźne polecenie nie zawsze musi być, ale takie dorozumiane, że my zdajemy sobie sprawę, że pracodawca liczy się z tym. Więc wtedy oczywiście te godziny nadliczbowe wystąpią.
A w takiej wzorcowej sytuacji to po prostu informujemy przełożonego, że te powierzone obowiązki sprawiają to, że ja dzisiaj muszę zostać w pracy.
I wtedy wyraźna zgoda na pozostanie w godzinach nadliczbowych albo wyraźne polecenie. Zostajesz w godzinach nadliczbowych.
Tak samo jest z pracą w sobotę i w niedzielę. Jeżeli na przykład się nie wyrabiamy z pracą w trakcie tygodnia, przychodzimy sobie w sobotę do pracy i potem odpisujemy, tu mamy tyle godzin, tu tyle godzin, a pracodawca bądź kierownik bierze i ze zdziwieniem stwierdza, że o rany boskie, co tu się stało.
Tak, bardzo często tak jest, że pracownicy zostają, a później domagają się dodatkowego wynagrodzenia bądź rekompensaty czasem wolnym, ale trzeba pamiętać o tym, że coraz więcej pracodawców w swoich przepisach wewnętrznych reguluje te kwestie i wtedy na przykład określa, że musi to być polecenie na piśmie, czyli powiadomienie pracodawcy o tym, że w tym dniu będę pracował w godzinach nadliczbowych, żeby nie zaskakiwać pracodawcę, bo rzeczywiście potem może być problem z uzyskaniem bądź czasu wolnego, bądź dodatkowego wynagrodzenia.
No i każdy kij ma dwa końce. Może się potem okazać, że jak to nie wyrabiamy się w ciągu tygodnia z tym, co pracodawca nam powierzył, to dlaczego?
Albo za dużo się wyrabia.
Tak. Albo za dużo nam powierzył, albo po prostu coś jest z nami nie w porządku. Są też pewne grupy, które jeśli chodzi o godziny nadliczbowe, to w ogóle nie mają takiego pojęcia. I właśnie.
No to są kobiety w ciąży na pewno oraz taka druga istotna kategoria pracowników, osoby opiekujące się dziećmi w wieku do lat 4. Czyli zawsze jeden z opiekunów takiego dziecka może odmówić polecenia pracy w godzinach nadliczbowych. zasad liczbowych. W niektóre grupy zawodowe są objęte tym limitem trochę wyższym, do 8 lat. Opieka do 8 lat, między innymi przy urzędnikach państwowych tak jest, więc korzystniej. Ale to są te dwie grupy. No i
pracownicy, którzy posiadają stopień niepełnosprawności, u nich ten czas pracy też jest ograniczony, a praca w godzinach nadliczbowych odbywa się wówczas, jeżeli lekarz na wniosek takiego pracownika zezwoli na pracę ze względu na konkretne schorzenie, uzna, że jednak taki pracownik może pracować w godzinach nadliczbowych.
No to tutaj drogą eliminacji wykluczyłyśmy grupy, które nie mogą pracować w godzinach nadliczbowych. To znaczy, że co? Wszyscy inni mogą pracować w godzinach nadliczbowych i pracodawca, zlecając im tę pracę, nie może liczyć się z odmową?
No w większości przypadków tak, bo jeszcze jest parę tych grup. Między innymi praca przy przekroczeniach, jeżeli chodzi o czynniki szkodliwe, to tam też również jest wyłączenie, jeżeli chodzi o godziny nadliczbowe. Nie wymienimy tu pewnie wszystkiego, ale poza tymi określonymi przez ustawodawcę grupami zawodowymi, tak naprawdę nie możemy odmawiać pracy w godzinach nadliczbowych. Zdecydowanie nie. Jeżeli pracodawca nam poleca, musimy pracę tę wykonywać, czy nam to pasuje, czy nie pasuje. No, możemy też oczywiście liczyć na zrozumienie pracodawcy, że mieliśmy inne plany, na przykład na sobotę. Na przykład wychodzimy za mąż, no to rozumiem, że pracodawca zrozumie tutaj taką sytuację. Ale generalnie tak, to jest obowiązek pracownika.
Ale rozumiem, że są jakieś limity, powyżej których nie może nam zlecić tych godzin nadliczbowych, no bo okazałoby się, że tak naprawdę to 24 na 24, 7 na 7 byśmy pracowali. No, gdyby była taka potrzeba pracodawcy.
No musimy się trzymać w pewnych normach czasu pracy. Przede wszystkim w normie, znaczy w ogóle praca z godzinami nadliczbowymi przeciętnie nie może przekraczać 48 godzin w tygodniu. No i oczywiście...
To nie jest tak źle.
Limity godzin nadliczbowych, które tak. Są też różne. To znaczy kodeksowe to jest 150 godzin w roku na każdego pracownika, przy czym pracodawca może wydłużyć sobie ten wymiar, ten limit nawet do 416. Tylko musi to oczywiście zapisać w swoich przepisach wewnętrznych i wtedy ten limit jest wydłużony.
I z godzinami nadliczbowymi, żeby tak jeszcze reasumując, mamy do czynienia wtedy, kiedy to pracodawca zleca nam tę pracę, prawda? Kiedy on przychodzi i mówi to.
Tak, albo przynajmniej wyraża zgodę. My zgłaszamy potrzebę, a on mówi tak, możesz zostać. Wyraża zgodę na to, że my musimy pracować w godzinach nadliczbowych. Czyli to musi być ewidentnie działanie takie dosyć oczywiste. No chyba, że mamy z sytuacjami awaryjnymi, tak? Jakaś awaria, ratowanie życia, zdrowia, no tak. Jest, nie wiem...
Natychmiastowa potrzeba przyjścia do pracy.
Wtedy zostajemy oczywiście w godzinach nadliczbowych i tutaj zgoda ani polecenie pracodawcy nie jest konieczne.
No to ostatnie zdanie. Płaci nam pracodawca, oddaje godziny, co robi?
A to różnie.
Kto decyduje?
Różnie w zależności od tego, kiedy te godziny wystąpią. Generalna zasada to taka, że mamy przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy, więc jeżeli przychodzimy w 6, w 7, mamy mieć oddany czasem wolnym ten czas godzin nadliczbowych. Natomiast jeżeli mamy takie przekroczenia do zostajemy dłużej w pracy, to tutaj już pewnego rodzaju jest swoboda, czyli pracownik może zawnioskować o oddanie czasem wolnym, wtedy mamy stosunek 1:1, a jeżeli pracodawca sam decyduje o tym, że oddaje czasem wolnym, to w stosunku 1:1 albo płaci 50% dodatek.
No dobrze, to pracownik decyduje jednak, czy pracodawca?
Pracownik może zawnioskować oddanie czasu wolnego, ale tylko przy tych dobowych przekroczeniach. Ale generalnie pracodawca może też narzucić, że odda w stosunku 1:1 i wtedy nawet nie pyta pracownika.
No dobrze, a co z tą grupą kierowniczą? Ona na liczbowych godzin nie posiada.
No nie. To są osoby, które pracują, muszą pracować więcej i pracują więcej. Przyjmujemy co do zasady, że mają zwiększone wynagrodzenie, różnego rodzaju dodatki, na przykład funkcyjne, tak, który rekompensuje. Natomiast oni oczywiście mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia, ewentualnie czasu wolnego, za czas przepracowany w godzinach w niedzielę i święta. Wtedy ewentualnie nawet w przeciętnie 5-dniowym tygodniu ten dzień wolny z tego tytułu też powinien być zrekompensowany.
To kończąc naszą audycję, mam nadzieję, że strajki nie potrwają długo i nie będziemy musieli się spotykać po raz drugi, żeby tłumaczyć Państwu, jak wygląda zakończenie strajku, a wszyscy ci, którzy czekają na egzaminy, zdadzą je bardzo pięknie i dostaną się do wymarzonych szkół. Maturzyści również spokojnie pod kwitnącymi kasztanami będą zdawali swoje maturalne egzaminy, a moimi gośćmi dziś o strajku rozmawiały rozmawiałam z paniami Martą Baczar, Beatą Kalinowską z Państwowej Inspekcji Pracy. Serdecznie dziękuję. Za tydzień postaram się powiedzieć Państwu o Emeryturze Plus. Komu przysługuje, w jakiej wysokości i czy wszyscy emeryci i renciści ją dostaną. Do usłyszenia, mówi Dorota Niebrzydowska, a za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok i bądźcie Państwo z nami.